I te słowa Marii z Nazaretu poruszają naszą wyobraźnię, angażują emocje, pobudzają do myślenia, chociaż znamy tę historię na pamięć od najmłodszych lat w naszym kraju. Powtarzamy ją co roku przy wigilijnych stołach, wyśpiewujemy od pokoleń w kolędach tych znanych i tych mniej znanych. Chociaż znamy tę historię, to nas za każdym razem porusza nas i dotyka czegoś takiego ważnego, czegoś czułego, czegoś prawdziwego, głębokiego w każdym z nas. Obraz matki trzymającej niemowlę wpisał się na stałe już w historię naszej kultury i stał się też jednym z takich kodów kulturowych, bez którego nie potrafimy opisywać świata. Madonna z Dzieciątkiem, znana ze średniowiecznych obrazów czy ikon, naraz staje się Madonną z Aleppo. I kiedy słyszymy Madonna z Aleppo, od razu wiemy, o co chodzi. Rozumiemy ten dramat matki z dzieckiem pośród wojennej pożogi, matki, która nie ma gdzie się podziać, matki, która zostaje sama ze swoim cierpieniem, ze swoim bólem. I rozumiemy, że ten dramat jest dużo bardziej metafizyczny niż tylko dramat pojedynczej osoby. I w tej historii, którą znamy od lat, przeglądają się wierzący w Boga i niekoniecznie w Niego wierzący. Każdy znajduje w niej coś dla siebie. Jedni w osobie Boga widzą nadzieję dla swojego życia, które nagle staje się cenne, bo Bóg, Pan Wszechświata, okazuje się jednym z nas kruchych, skończonych ludzi. Inni w tej historii widzą ostateczne potwierdzenie swojego człowieczeństwa. Kiedy to Bóg, w którego może do końca nie wierzą, albo co do którego mają duże wątpliwości, czy istnieje, nadaje godność każdej istocie ludzkiej, ponieważ wciela się w człowieka, jakby mówiąc, człowiek tym bardziej jest ważny, im bardziej jest kruchy, bezbronny i słaby. Wszyscy oni, wierzący i niewierzący, potrafią na podstawie tej historii sięgnąć po portfel i wesprzeć dużą kwotą pieniędzy okołoświątecznej inicjatywy pomocowe dla ludzi, którzy mają się gorzej, bo tak się stało, że obraz matki z dzieciątkiem narodzonym w brudnej stajni pośród zwierzęcego łajna przywodzi na myśl te wszystkie sytuacje, w których bezbronny człowiek zmaga się z życiem i absolutnie nie powinien w tym zmaganiu pozostać sam. A obraz świętej rodziny, wyryty w naszej wyobraźni, każe nam usiąść przy wigilijnym stole i przełamać się opłatkiem nawet z tymi, których wolelibyśmy przy tym stole nie widzieć. I przeżywając to świąteczne zamieszanie, możemy niechcący zagubić się w tej wieloznaczności, w tej wielowymiarowości, w tej wielości znaczeń i sensów, które nadano przez ostatnie 2000 lat matce z niemowlęciem na ręku. To tak jak gdybyśmy, jedząc polewę czekoladową, nigdy nie dotarli do smaku samego ciasta, które ona przykrywa. A im więcej filmów i seriali świątecznych obejrzymy na Netflixie, tym większe prawdopodobieństwo, że Boże Narodzenie będzie miało dla nas twarz młodej, zagubionej dziewczyny szukającej spełnienia i romantycznej miłości w czasie świąt, albo w ramionach mężczyzny przebranego za elfa, albo Kevina próbującego odnaleźć swoją rodzinę gdzieś w Nowym Jorku. I w którymś momencie możemy zacząć się zastanawiać, no dobrze, zaraz, ale co ta historia o Bogu narodzonym w Betlejem ma wspólnego ze mną? Może kiedyś, 2000 lat temu, ona miała jakieś znaczenie, może miała znaczenie dla narodu wybranego, może było w tym coś istotnego, może dla Kościoła to jest ważne, ale w jaki sposób ta historia sprzed 2000 lat łączy się ze mną dzisiaj w świecie Snapchatów, Netflixa i wszechogarniającego Facebooka. Dużo łatwiej nam odnaleźć się w rodzinności tych świąt, w pomocy dla ubogich, we wsparciu dla samotnych czy karmieniu bezdomnych, w przeżywaniu okołoświątecznej romantycznej miłości czy w Kevinie stawiającemu czoła całemu światu, niż sięgnąć wyobraźnią 2000 lat wstecz i szukać znaczenia tej historii dla mnie dzisiaj. I czy to naprawdę ma sens? Ale tak poważnie, czy to naprawdę ma sens rozpamiętywać narodziny Boga w ciele 2000 lat po tym, jak nauka i historia zrobiły wszystko, albo prawie wszystko, żeby przekonać nas, że nic takiego nie miało miejsca, a jeżeli miało, to nie do końca tak, jak opisują to ewangeliści. A jeżeli nawet podobnie, jak opisują to ewangeliści, to do końca nie było prawdziwe, bo było efektem jakiegoś szerokiego złudzenia i pewnej halucynacji, pewnej grupy ludzi, a może były sposobem na to, aby umacniać władzę Kościoła przez ostatnie 2000 lat, a może było sposobem na to, żeby trzymać w ciemności zwykłych ludzi i nie pozwolić im na to, żeby wydobyli się z tej ciemności w mocy oświeconego umysłu. Że to zaledwie mit, którym podszyta jest nasza europejska kultura. Piękny mit, ważny mit, kulturowy mit, ale mit, który nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, a tym bardziej z nami. Anno Domini 2019. Zanim jednak ostatecznie odrzucimy tę historię jako niepoważną i bez znaczenia, nawet dla naszego współczesnego przeżywania świąt, proszę, zajrzyjmy jeszcze raz do niej i pozwólmy jej przemówić. Ewangelista Łukasz, jeden z czterech ewangelistów, który opisywał życie Jezusa, jeden z dwóch, którzy opisali bardziej szczegółowo moment Jego narodzin, piszący do bliżej nam nieznanego Teofila, który mógł być rzymskim dostojnikiem, a mógł być równie dobrze bohaterem zbiorowym, do którego zwracał się Łukasz, mówiąc Teofilos, czyli przyjaciel Boga, przyjacielu Boga. Być może pisał te słowa, mówiąc do wszystkich ludzi, którzy uważali się za przyjaciół Boga, za ludzi, którzy jakoś Boga szanowali i kochali. Łukasz zadbał o najważniejsze szczegóły, dzięki którym ta historia daje się nie tylko czytać, ale też umiejscowić w czasie. Już to dziś słyszeliśmy. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, Betlejem. Dlatego, że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną, tak naprawdę według dzisiejszych terminów narzeczoną albo przyobiecaną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania, urodziła swego pierworodnego syna, owinęła w pieluszki, ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. I czytając tę historię, trudno nie odnieść wrażenia, że bardziej niesprzyjających okoliczności do narodzenia dziecka nie można było wymyślić. Oto młoda dziewczyna zaręczona, ale jeszcze nieposlubiona, zachodzi w ciążę, czym przynosi wstyd całej rodzinie, swojej i rodzinie pana młodego. My dzisiaj powiemy, co tam, takie rzeczy zdarzają się cały czas. Ludzie nie muszą się żenić, żeby mieć ze sobą dziecko, ale w tamtym czasie skandal był ogromny. Jakby tego było mało, młoda Maria, nastoletnia dziewczyna, zarzekała się, że poczęła z Ducha Świętego, że nie współżyła z żadnym mężczyzną, a dziecko, które urodzi, ma być synem samego Boga. Dla nas w dzisiejszych czasach to wyznanie brzmi już fantastycznie, a biorąc pod uwagę czasy, w których żyła Maria, nawet może trudno jest nam dzisiaj nawet poczuć ciężar tego wszystkiego, co przeżywała, ciężar tego, co się tak naprawdę wydarzyło, ale 2000 lat temu za to, co co się wydarzyło, czy przydarzyło tej dziewczynie, za zewnętrzny obraz tego, kim była, można było ją ukamienować, a rodzina pana młodego mogła domagać się zwrotu posagu. Jednak Józef z Nazaretu postanawia dotrzymać danego jej słowa i pomimo niesprzyjających okoliczności, takiego wiejskiego skandalu w małym mieście, decyduje się poślubić nastoletnią Miriam, nastoletnią Marię, ale po narodzinach dziecka i tym samym chroni ją. Chroni ją wobec prawa, chroni ją wobec rodziny i chroni ją wobec społeczeństwa. Jest odważnym człowiekiem. Choć może dzisiaj to znowu o niczym nie świadczy. Ale w tamtym czasie musiał być odważnym człowiekiem, żeby to zrobić. Wsparty przez anioła, który powiedział mu, że tak należy zrobić. Zaufał i postanowił zrobić tak, jak należało. I możemy sobie tylko wyobrazić to napięcie towarzyszące młodej, ciężarnej kobiecie, dziewczynie właściwie, i ojcu, który tak naprawdę nie jest ojcem. Z jednej strony oni oboje, żyjący w przeświadczeniu, że to Bóg ich wybrał. Z drugiej strony zmagający się z codziennością plotek i pomówień, krzywych spojrzeń i ironicznych komentarzy za plecami. A jakby tego było mało, cesarz August, rządzący od 27 roku przed Chrystusem do 14 roku po Chrystusie, ogłasza spis ludności. Bynajmniej nie po to, żeby przeprowadzić jakieś dokładne socjologiczne badania na temat ludzi, którymi przychodzi mu rządzić. Nie po to, żeby pomóc im, żeby jeszcze lepiej zarządzać ludźmi, którzy znajdują się pod jego władaniem, ale po to, by móc lepiej ściągać podatki z najodleglejszych zakątków cesarstwa. Bo i czasy nie są łatwe. Z jednej strony panowanie cesarza Augusta oznacza zjednoczenie Imperium Rzymskiego i wieloletni pokój znany jako Pax Romana. Pokój, który rozciągał się na wszystkie ziemie leżące wokół basenu morza, czy w basenie Morza Śródziemnego. Po raz pierwszy w historii w tych ziemiach zapanował pokój i znajdowały się pod panowaniem jednego człowieka. Z drugiej strony, republika, jaką był Rzym, republika, czyli rządy prawa, zostają zastąpione cesarstwem, czyli rządami cesarza Oktawiana, adoptowanego syna Juliusza Cezara, który sam sobie nadaje tytuł August, co znaczy święty, wywyższony. I tak oto przywództwo jednego człowieka zostaje wyniesione ponad rządy prawa, a on sam nadaje sobie rangę wywyższonego bóstwa, sprawującego niepodzielną władzę nad życiem i śmiercią swoich obywateli. Jednak, jak zawsze, władza potrzebuje pieniędzy, a ukryte zasoby z pewnością znajdują się gdzieś w tych najodleglejszych rejonach cesarstwa rzymskiego, takich jak ta, do której należą Galilea i Judea, ziemie okupowane przez Rzym. Cesarz August ogłasza więc spis ludności, zgodnie z którym każdy mężczyzna ma się zarejestrować w miejscu swojego pochodzenia. Wcześniej taki spis robiono po to, żeby zarejestrować mężczyzn, aby posłać ich do armii. Tym razem cesarz August zamienia ten spis do armii na spis do płacenia podatku. Wyrusza więc Józef z Nazaretu. Bo co ma zrobić? Może się temu oprzeć, ale przecież nie będzie narażał na szwank ani siebie, ani swojej żony, ani nienarodzonego dziecka. Robi to, czego wymaga od niego człowiek, który sam siebie nazywa świętym, wywyższonym, chociaż nic ze świętością i wywyższeniem wspólnego nie ma. Ale Józef, posłuszny prawu, wyrusza w drogę wraz ze swoją ciężarną narzeczoną. A ponieważ pochodzą oboje z rodu króla Dawida, muszą udać się do Betlejem, do miasta, z którego Dawid pochodził. Od Nazaretu do Betlejem to ponad 120 kilometrów na piechotę albo na osiołku. A jeszcze biorąc pod uwagę, że Żydzi nie podróżowali przez Samarię, która znajdowała się między Galileą a Judeą, musieli nadrobić drogi, więc możemy domyślić się, że ta droga jeszcze dłużej trwała. Droga po górach z ciężarną kobietą, na osiołku czy nie na osiołku. Jak to słyszeliśmy, jest wiele sposobów na to, aby przyspieszyć poród. Ostre potrawy, choć długie spacery. Maria z Nazaretu mówi, a ja polecam trzydniową podróż, czterodniową podróż z Nazaretu do Betlejem na osiołku. Ruszają więc, a po kilku dniach drogi okazuje się, że ona zaczyna rodzić. A on, dobry mąż, nie może znaleźć dla niej godnego miejsca. Wszystko jest zajęte, bo tłumy ciągną do Betlejem, które, powiedzmy sobie szczerze, było małą wioską. Nie było miejsca dla wszystkich. I w ten sposób lądują w jakiejś śmierdzącej, zimnej dziurze wykutej w skale, którą my dzisiaj nazywamy stajenką, a która była zimną, śmierdzącą dziurą wykutą w skale po to, żeby tam zwierzęta mogły się schronić. Wymoszczoną słomą i pełną zwierzęcych odchodów. I tam w okolicznościach urągającym nawet ówczesnym standardom przychodzi na świat zapowiedziane dziecko, któremu za kołyskę służy koryto do karmienia zwierząt. Oto wielkie narodziny wielkiego wszechmocnego Boga. Wydaje się, że nic w tej historii nie jest sprzyjające, mówiąc bardzo delikatnie. Ani atmosfera wiejskiego skandalu, ani sytuacja polityczna narodu żyjącego pod okupacją, ani wreszcie okoliczności podróży i narodzin dziecka. Jednak gdy przyjrzymy się tej historii z pewnej perspektywy, nagle zobaczymy, że aspirujący do miana Boga cesarz August staje się zaledwie małym narzędziem w rękach prawdziwego Boga, który kilkaset lat wcześniej przez proroka Michała powiedział: ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Powiedzcie, jak sprawić, aby ciężarna kobieta nosząca w sobie Boże dziecko odbyła 120-kilometrową podróż przez góry, otoczona atmosferą skandalu i tego wszystkiego, o czym już sobie powiedzieliśmy. Co zrobić, żeby taka dziewczyna chciała się ruszyć z Nazaretu do Betlejem? Nic prostszego. Wystarczy właśnie otoczyć ją atmosferą wiejskiego skandalu i zmusić kochającego ją męża do podróży w celu, któremu nie będzie mógł się sam sprzeciwić. I to, co wygląda na niesprzyjające okoliczności, to, co wygląda z zewnątrz na zarządzenie cesarza, który aspiruje do miana Boga, staje się zwykłym narzędziem do tego, aby Bóg mógł urzeczywistnić swój plan. Kolejne proroctwo z wielu zapowiadających przyjście Mesjasza zostaje wypełnione za pomocą dekretu człowieka, który miał się za Boga, ale pozostał zaledwie, powtórzę to jeszcze raz, zaledwie narzędziem w ręku prawdziwego Boga. I dzisiaj mało kto już pamięta, kto był cesarzem w tamtym czasie, ale nikt, albo prawie nikt, a zwłaszcza w naszej sferze, w naszej kulturze nie ma wątpliwości, kto urodził się tamtego dnia w Betlejem, nawet jeżeli nie wierzy w jego boskość. Bo dobra wiadomość jest taka, że sam Bóg zaaranżował okoliczności narodzin swojego Syna, choć wydawały się one pozornie niesprzyjające. A może powiedzielibyśmy wybitnie niesprzyjające. I my dzisiaj, pytając, co nam z tej historii po 2000 lat, z jednej strony to, że mamy świadomość tego, że Bóg czasem aranżuje sytuacje w życiu, które z pozoru wyglądają jak niesprzyjające. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, czasami wyglądają wręcz jak dramatyczne, jak trudne do zrozumienia. Ale dopiero po jakimś czasie widzimy, że za tym wszystkim stało coś więcej. To nie znaczy, że Bóg czyni zło, Bóg nie ma swojego udziału w złu. Ale czasami Bóg dopuszcza sytuacje, które z zewnątrz wydają się absolutnie niezrozumiałe i niewłaściwe nawet. Po to, żeby doprowadzić nas do miejsca, w którym nigdy inaczej byśmy się nie znaleźli. Tak jak Maria pewnie nie znalazłaby się w Betlejem, gdyby nie spis powszechny zadekretowany przez cesarza Augusta. Tak też i my pewnie nie znaleźlibyśmy się w niektórym miejscu w życiu, gdyby nie pewne trudne doświadczenia, które zyskują dopiero dzięki dłuższej perspektywie. Choroba kogoś bliskiego, dzięki której poznaliśmy siłę wspólnoty i moc Bożego pokoju, przewyższającego ludzkie rozumienie. Trudności finansowe, dzięki którym zdaliśmy sobie sprawę, że to, co naprawdę się liczy, tego nie da się policzyć. A to, co można policzyć, wcale tak nie do końca się liczy. Problemy z rówieśnikami, które wykluczyły nas z szukania naszej wartości w oczach innych ludzi, wyleczyły nas raz na zawsze z tego, aby szukać wartości i znaczenia w oczach drugiego człowieka, ale szukać tej wartości i znaczenia w kimś więcej niż tylko w drugim człowieku, w czymś więcej niż tylko w tym, co ktoś inny może na nasz temat powiedzieć. Czasami musimy przejść trudne doświadczenia, żeby zrozumieć coś, czego inaczej nie bylibyśmy w stanie pojąć, a to, żeby Bóg mógł przez nas wykonać swój plan, którego inaczej nie mógłby wykonać. I tak jak przy narodzinach swojego Syna, tak też i w naszym życiu Bóg często aranżuje niesprzyjające nam okoliczności, aby zrealizować swój plan dla naszego życia, bo zależy mu bardziej na nas, na naszym charakterze, na naszym sercu, odważy się powiedzieć, na naszej świętości, niż na naszym szczęściu. A że nikt z nas nie jest mu obojętny, o tym świadczy kolejny fragment, w którym czytamy, że na pobliskich polach przebywali pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie, wtem stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem. Oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. I tak jak trudno znaleźć mniej sprzyjające okoliczności narodzin Jezusa, tak też trudno o mniej wiarygodnych ludzi, którzy mieli być pierwszymi odbiorcami tej dobrej nowiny. Bo cokolwiek my dzisiaj nie myślimy o pasterzach, jakkolwiek nie patrzymy na nich, tych dobrych pasterzy, pasterzątek, pasterzuniów, pastuszków, którzy przychodzą i którzy kłaniają się Panu Jezusowi, oddają Mu cześć i cieszą się Jego obecnością. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o tym, jak piękny jest to widok. W tamtych czasach pasterze nie mieli dobrej opinii. Uważano ich za prostaków i krętaczy, którzy mieli problem, mówiąc bardzo eufemistycznie, z odróżnieniem mojego od twojego. Mimo, że w okolicach Betlejem wypasali owce dla jerozolimskiej świątyni, w oczach zwykłych ludzi nie cieszyli się dobrą opinią. Uważano ich za przedstawicieli niższej klasy społecznej. Nie darzono specjalnie zbytnim zaufaniem. Dlatego jakby ta historia już sama w sobie nie była trudna, jeszcze bardziej niezrozumiały staje się fakt, że oto właśnie do nich Bóg przemawia jako pierwszych. ogłaszając wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Że to właśnie oni, zwykli, prości pasterze, a nie wykształceni religijni przywódcy czy wielcy królowie tamtego czasu, stają się pierwszymi, którzy słyszą dobrą wiadomość o narodzinach Zbawcy, Chrystusa i Pana. I to nie słyszą jej od kogoś, byle jak, ale słyszą ją z ust samego Boga, poprzez anioła, przez którego przemawia Bóg. Wydaje się to absolutnie niezrozumiałe i dziwne. My byśmy pewnie, ja pewnie, gdyby to ode mnie zależało, wybrałbym dużo bardziej wykwalifikowanych ludzi na poniesienie jako pierwsi tej dobrej nowiny całemu światu. Lepszych komunikatorów, lepiej poukładanych, bardziej moralnych. Ale im bliżej przyglądamy się tej historii, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z mocy i znaczenia tamtej sytuacji, jak ważna jest ona znowu dla nas dzisiaj, 2000 lat później, pochodzących z tak różnych miejsc w życiu, z tak różnym bagażem doświadczeń, z tak różnymi rzeczami za uszami, z tak różnymi grzechami, które wnosimy w nasze życie, z tak różnymi ranami, które wywołaliśmy w życiu innych ludzi swoimi decyzjami. Nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg, ogłaszając ją najpierw zwykłym pasterzom, którzy stali na samym dole drabiny społecznej, daje nam sygnał. Daje sygnał. I mówi: Ewangelia, czyli ta dobra nowina o nowonarodzonym Jezusie, który jest Zbawicielem świata, który jest zapowiadanym, wyczekiwanym przez Żydów Mesjaszem i który jest wszechmogącym Królem i Panem, że ta dobra nowina jest przeznaczona nie dla wybranych, ale dla wszystkich. Dla wszystkich. Nawet tych, których uważamy za gorszych od siebie. 1000 lat mijało od tamtych wydarzeń, a ludzie wciąż uważali na przestrzeni lat, że istnieją ludzie, którzy zasługują, aby usłyszeć tę dobrą nowinę, i istnieją tacy, którzy na nią nie zasługują. Andy Stanley, jeden z amerykańskich kaznodziei, opowiadał ostatnio historię Stowarzyszenia na rzecz nawrócenia niewolników w zachodnich Indiach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Otóż w 1807 roku, nie wiem, czy o tym wiedzieliście, to stowarzyszenie wydało tak zwaną Biblię dla niewolników, Slave Bible. Biblię dla niewolników. Miała być podręcznikiem do nauki czytania dla niewolników i jednocześnie miała uczyć ich o chrześcijaństwie. Cel wydawał się szczytny. Nie tylko będą uczyć się czytać, ale będą też uczyć się o chrześcijaństwa. Wszystko pięknie, poza tym, że z tej Biblii usunięto każdy możliwy fragment, który mógłby służyć kwestionowaniu idei niewolnictwa. Na przykład usunięto całą Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową, ponieważ uznano, że ten temat tam się pojawia, może niekoniecznie. Usunięto rozdziały ze Starego i z Nowego Testamentu, z 1100 rozdziałów Biblii zostało 300. Wszystkie inne wykasowano, ponieważ po co niewolnicy mają czytać o tym, że jest wolność w Chrystusie? Wykasowano również fragment, między innymi ten z listu apostoła Pawła do Galacjan, w którym pisze on, że nie ma już Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny czy kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Ponieważ Biblia dla niewolników była dobrą nowiną dla właścicieli niewolników i złą nowiną dla samych niewolników. A dobra wiadomość jest taka, że sam Bóg ogłosił ją zwykłym pasterzom, bo jest ona dobrą nowiną dla wszystkich ludzi. Dla bogatych i biednych. Dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dla marznących na zimnie i grzejących się w cieple własnego domu. Dla dzieci, które mają rodziców i tych, którzy tych rodziców nigdy nie poznali albo doświadczyli bólu i cierpienia ze strony rodziców. Dla szczęśliwych małżonków i dla rozwiedzionych. Dla trzeźwych i tych, którzy nie potrafią żyć w trzeźwości. Dla studenta z Polski i doktoranta z Syrii, który w obozie dla uchodźców gdzieś na bośniackiej granicy uczy się, jak rozpalać ognisko z plastiku, żeby nie zamarznąć na śmierć. Dla cioci, z którą uwielbiasz rozmawiać przy każdej nadarzającej się okazji i wujka, którego sam widok przy wigilijnym stole wywołuje dreszcze niechęci na plecach. Dla żyjących świętym życiem i tych, którzy są tak dalece od świętości, jak wschód od zachodu. Dla szczęśliwych w miłości i nieszczęśliwych w samotności. Dla cieszących się dobrym zdrowiem i tych, którzy częściej przesiadują w szpitalach niż w domu. Dla tych, którym życzysz najlepiej i tych, o których wolałbyś zapomnieć. Dla tych, którym przebaczyłeś i tych, którzy jeszcze nie poprosili o wybaczenie. Dla tych, którzy już uwierzyli i dla tych, którzy jeszcze wątpią. Bo dobra nowina o Jezusie Zbawicielu, Jezusie Mesjaszu i Jezusie Panu jest dobrą nowiną dla każdego. Jeżeli mogła być dla pasterzy, to tym bardziej może być dla każdego, o kim pomyślałbyś, że się nie nadaje. Jeżeli komuś odmawiasz prawa do niej, jeżeli komuś w swoim sercu odmawiasz prawa do dobrej nowiny o Chrystusie, który rodzi się jako jeden z nas po to, żeby zbawić każdego, kto w Niego uwierzy. Jeżeli odmawiasz komukolwiek w swoim sercu prawa do dobrej nowiny, to ona przestaje być już dobrą nowiną. Może być wybraną nowiną, może być wybiórczą nowiną, może być nawet Twoją nowiną. Niech będzie, niech to będzie Twoja nowina, ale to już nie jest dobra nowina. Bo dobra nowina nigdy nie wyklucza. Dobra nowina nie wyklucza nikogo. Dobra nowina ma szeroko rozwarte ramiona Bożego Syna, który rodzi się jako dziecko po to, żeby umrzeć jako dorosły mężczyzna i zmartwychwstać trzeciego dnia, aby dać nam życie wieczne. To jest dobra nowina. Jeżeli w Twojej głowie, w Twoim sercu nie ma dla kogoś miejsca na tę dobrą nowinę, to to już nie jest dobra nowina i musisz przemyśleć to, w jaki sposób myślisz dzisiaj o Chrystusie, o Bożym Narodzeniu i o dobrej nowinie. Bo tak jak powiedziałem, dobra nowina jest dobrą nowiną dla każdego, również dla Ciebie. Może jest tak, że wydaje Ci się, że w gronie ludzi, którzy na dobrą nowinę zasługują, są wszyscy, tylko nie Ty. Kiedy patrzysz na swoje życie i na to, jak ono się poplątało, na wybory, których dokonałeś, na rzeczy, które zrobiłeś gdzieś po drodze, wydaje Ci się, że być może to jest dobra nowina dla wszystkich, tylko nie dla mnie. Z jakiegoś powodu nie dla mnie, bo tyle głupot narobiłem, bo wiary do końca mi nie staje tak, jakby powinno. Nie mam jeszcze tyle, ile bym chciał. Może nie wszystko potrafię zrozumieć. I myślę sobie, nie, nie, to nie dla mnie. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli była to dobra nowina dla pasterzy, jeżeli oni mogli ponieść ją dalej, to jest to dobra nowina również dla Ciebie. Niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu się dziś znalazłeś. Dlatego nie dziwmy się, że kiedy pasterze dotarli na miejsce i zobaczyli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę, czytamy, wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Popatrząc dzisiaj 2000 lat od tamtych wydarzeń, sięgając wyobraźnią ponad wszystkim tym, czym obrosło Boże Narodzenie w naszej kulturze i szukając w nim czegoś prawdziwego, czegoś, co mogłoby nam jeszcze dać nadzieję i coś więcej niż tylko sentymentalne, dobre, ciepłe spotkanie rodzinne przy wigilijnym stole. Możemy spojrzeć i zrobić dokładnie to samo, co zrobili pasterze. Po prostu podziękować Bogu. Bo czyż może być lepsza wiadomość od tej, że Bóg stał się człowiekiem, aby przynieść radość i uwolnienie wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Zapewniam was, gdziekolwiek nie pójdziecie, jakąkolwiek gazetę nie przeczytacie, jakąkolwiek książkę nie weźmiecie do ręki, one odsłonią wam kawałek rzeczywistości, pomogą wam lepiej zrozumieć świat, ale żadna z nich nie przekaże wam tej najlepszej nowiny, bo lepszej nie ma. A dobra wiadomość o narodzeniu Zbawiciela jest dobrą nowiną dla wszystkich ludzi. Dlatego dziękujmy Bogu za to, że stał się jednym z nas, aby zbawić każdego, kto w Niego uwierzy.